drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 3 rozdziale, 16 i 17 wierszu czytamy: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To są fundamentalne słowa, na których oprzemy nasze rozważanie. Całe Pismo Święte jest nam dane przez Boga, natchnione przez Boga, abyśmy się czegoś z Niego nauczyli, abyśmy umieli odróżnić prawdę od fałszu, wykryć wszelkie błędy, abyśmy ulegali ciągłej przemianie, ciągłej poprawie. Jeśli gdziekolwiek błądzimy, jeśli cokolwiek nie tak czynimy, aby to uległo poprawie. Abyśmy żyli sprawiedliwym życiem na tym świecie, nie jak ten świat w swojej niegodziwości. I abyśmy byli doskonali, to znaczy bez żadnych braków, żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Do tego jest Słowo Boże, aby udzielić nam wszystkiego, tak abyśmy byli przygotowani i zdolni do wszelkiego dobrego dzieła. Bóg dał nam księgę, która posiada moc objawienia fundamentalnych i ostatecznych wartości. Księgę, która ma moc dokonywać głębokiej przemiany w charakterze i postępowaniu jej czytelników i słuchaczy. Bóg tchnął życie w tę księgę. Także nie jest ona jedynie zbiorem jakichś wielkich religijnych myśli, ale jest żywym słowem. Jest to słowo przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To słowo jest spisane i zamknięte w ramach księgi, a jednak jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz. Bóg uczynił tę księgę ponadczasową. Księga Izajasza, 40 rozdział i 8 wiersz mówi: trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Każde słowo w niej zawarte było aktualne, gdy było spisane. I każde słowo jest równie aktualne i prawdziwe dzisiaj. I każde słowo będzie prawdziwe jutro i po wszystkie wieki wieków. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Bóg uczynił tę księgę niezmienną. W psalmie 119 i 89 wierszu czytamy: Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Ono nie może zostać zmienione. Znaczenie tego słowa nie może ulec żadnej przemianie, ani też nie traci swojego wpływu. Ponieważ autorem i wykładowcą tej księgi jest Boży Duch, Duch Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Każde słowo tutaj zapisane będzie tak samo ważne w dniu Jego przyjścia, jak było istotne w dniu swojego spisania. Bóg darował nam księgę życia i używa tej księgi, aby zmienić nasze życie. Psalm pierwszy mówi: szczęśliwy mąż, błogosławiony mąż, który ma upodobanie w prawie Pana i prawo Jego rozważa dniem i nocą. Jaki będzie tego rezultat? Psalmista dalej mówi: będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Pragniesz mieć takie życie? Pragniesz być jak to drzewo, które jest zasadzone nad strumieniami wód, które rośnie, rozwija się, wydaje w swoim czasie owoc? Być człowiekiem, który do czegokolwiek przyłoży rękę, to się powiedzie. Rozważaj Jego słowo w dzień i w noc. Znajdź upodobanie w Jego prawie, w Jego zasadach, według których Bóg chce, żebyś żył. Ta księga to dużo więcej niż przepisy, zasady czy historie. Ale ta księga zawiera objawienie świętego Boga. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale i 18 wierszu, apostoł Paweł mówi: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. I to słowo jak w zwierciadle oznacza, że nie widzimy dokładnie. Nie widzimy tak jeszcze, jak należałoby ją widzieć. Nie widzimy całej pełni. Tak jak w tamtym czasie te zwierciadła były z wypolerowanego metalu, gdzie w zwierciadle nie widać było dokładnie wszystkich szczegółów, ale było widać jakiś ogólny zarys. I Paweł mówi: my podobnie z odsłoniętym obliczem, o tym będziemy więcej mówili, co to znaczy, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Innymi słowy, rozważanie tej księgi to prawdziwa społeczność z tym świętym Bogiem, który objawia nam w Nim swoją własną chwałę. I gdy my z Nim obcujemy, gdy my czytamy, rozważamy, rozmyślamy nad tym Słowem, to w nas dokonuje się przemiana na Jego podobieństwo. I tutaj słowo ostrzeżenia. Samo posiadanie tej księgi, czy nawet regularne czytanie, nie jest wystarczające. Ta księga jest objawieniem jej autora. I czytamy tą księgę i rozważamy jej słowa, aby poznać autora tej księgi i być mu posłusznymi. A więc dla tych, którzy czytają tę księgę bez znajomości jej autora, bez pragnienia, by być posłusznymi temu, co jest zawarte w tej księdze, to czytanie jest z gruntu bezużyteczne. Wtedy ta księga nie ma mocy ani odkupić, ani przemienić, ani zachować, ani oświecić życia człowieka. Ta księga jest darem, ale my musimy przyjąć ten dar. Musimy przyjąć zawartą w nim prawdę, aby ona dokonała w nas przemiany. Tak jak musimy poznać osobę, która daje nam tą prawdę, aby od niej otrzymać moc do tej przemiany. Bóg jest głównym tematem tej księgi i Jego interwencja w tym świecie jest przewodnią myślą tej księgi. Człowiek stał się grzesznikiem i Bóg zainterweniował, dając człowiekowi prawo, które nakazał spisać. Ale człowiek nie był w stanie zachować tego prawa. Ciągle je łamał. I Bóg posłał swojego Syna, aby był ostatecznym objawieniem natury Boga, Jego miłości, Jego łaski, Jego sprawiedliwości, Jego świętości. Kto widzi Syna, widzi też Ojca. W Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości i w Nim jest to doskonałe objawienie Boga na ziemi. Jezus przychodząc zapłacił ostateczną cenę, aby odkupić upadłego człowieka, a następnie powrócił do Ojca, do chwały, a nam posłał swojego Ducha i zostawił nam swoje Słowo, żywe Słowo, przez które jest w stanie tchnąć życie w nas i zmieniać każdego z nas na swoje własne podobieństwo. Jak to może się praktycznie urzeczywistnić w nas? W Psalmie 119, w 18 wierszu, czytamy szczególną prośbę. Psalmista modli się: otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten wiersz jest przetłumaczony: otwórz mi moje oczy, bym dostrzegł wielkość pouczeń Twoich. To jest Psalm 119, wiersz 18. Otwórz mi moje oczy, bym dostrzegł wielkość pouczeń Twoich. To słowo zakon to hebrajskie słowo Torah, które nam się kojarzy tylko z jedną rzeczą najczęściej. Ale to słowo tak naprawdę ma bardzo szerokie znaczenie. To słowo Torah oznacza przepis, oznacza zasadę postępowania, oznacza prawo w jakimkolwiek sensie. I oczywiście w żydowskim myśleniu i później również w chrześcijańskim myśleniu to zostało zawężone do Bożych przykazań albo do pięcioksiągu. Natomiast psalmista tutaj raczej mówi o tych Bożych zasadach, o tych Bożych prawdach, które w nich są zawarte, o Bożych pouczeniach, o Bożym prawie, według którego mamy żyć. I mówi: otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność Twojego prawa. Oczywiście jest to prośba, jest to ewidentna prośba. Jest to prośba, aby Bóg objawił coś ze swego słowa. I zastanawiam się, ilu z nas tak naprawdę rozumie, o czym tutaj, o co modlił się ten psalmista. Ilu z nas praktykuje to, co robił tutaj psalmista? Ilu z nas, zanim otworzymy Słowo Boże, zanim będziemy czytali, słuchali, rozważali Boże Słowo, prosimy Boga, aby otworzył nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność Jego prawa. I dzisiaj skupimy się na rozważeniu tych elementów, które są zawarte w tym wierszu. Po pierwsze, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób podchodzimy do Boga i w jaki sposób traktujemy Jego Słowo. Myślę, że dzisiaj mamy dosyć złożony problem w naszym społeczeństwie. Po pierwsze, mamy ogólny problem z autorytetem. Nie ma szacunku dla autorytetu ogólnie rzecz biorąc. Dzieci nie mają wielkiego szacunku wobec swoich rodziców. Uczniowie nie mają szacunku wobec nauczycieli. Ludzie ogólnie nie mają szacunku dla przywódców politycznych czy społecznych. I generalnie jest taka jakaś pogarda wobec jakiegokolwiek autorytetu. Oczywiście wielu ludzi zasługuje, moglibyśmy sobie po ludzku powiedzieć, na to, że się ich nie szanuje, ale gdzieś została zatracona ta właściwa hierarchia ustanowionych przez Boga autorytetów, która sprawia jakiś porządek, która sprawia jakiś ład. Dzisiaj wydaje się, że nikt nikogo nie szanuje. Nikt się z nikim nie liczy. Każdy uważa, że jego zdanie jest najważniejsze. I im bardziej zbliżamy się do powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa, tym bardziej możemy spodziewać się jeszcze większej postawy rebelii wobec jakiegokolwiek autorytetu. Po drugie, nie ma szacunku wobec samego Boga. Bóg w mediach, jeśli jest prezentowany, to jest prezentowany jako ktoś staroświecki. Ktoś, kto nie pasuje w ogóle do współczesnego świata. Ktoś, kto nie jest w stanie pomóc, ani zaradzić, ani rozumieć współczesnego człowieka i jego problemów. Jeśli ten Bóg w ogóle istnieje, to wystarczy mu jakaś religijna forma, którą się zadowala. Ludzie robią sobie żarty z Boga w filmach, w muzyce, w literaturze. Boży Kościół jest przedmiotem różnego rodzaju drwin i kpin. Niewielu ludzi bierze na poważnie modlitwę. Dla wielu to jest po prostu pusty rytuał albo ostatnia deska ratunku. Jak nic nie pomoże, to się można i pomodlić. Nawet współczesna tak zwana muzyka chrześcijańska rzadko kiedy przynosi nam utwory, których słuchanie sprawia w nas podziw wobec Boga, która prowadziłaby nas do pragnienia uczczenia Go, wywyższenia Go. Jakże niewiele jest takiej muzyki dzisiaj. Większość to po prostu rozrywka. W naszym staraniu, aby nie być tradycyjnymi, gdzieś to wszystko poszło w taką skrajność, że zatraciliśmy szacunek wobec Boga. Zatraciliśmy gdzieś tą ogromną przepaść, jaka istnieje między Stwórcą i Jego stworzeniem. I wielu ludzi podchodzi do Boga, jakby był ich kumplem. I śpiewają piosenki, tak jakby śpiewali je dla siebie samych. Dla własnego pocieszenia, dla własnej zachęty, dla własnego jakiegoś religijnego poczucia, że wszystko jest okej. Ale gdzieś nie ma w tym tej świadomości, że stoimy przed świętym Bogiem, który jest godzien naszej adoracji, naszego uniżenia, głębokiej chwały. I oczywiście, jeśli nie ma właściwego szacunku wobec Boga, nie ma też szacunku wobec Jego Słowa. W dawnych czasach, kiedy Słowo Boże było czytane w kościołach, ludzie wstawali. Było poczucie, że nie można siedzieć, kiedy jest Słowo Boże czytane. Ludzie mieli szacunek do Słowa Bożego. Niewielu ludzi posiadało własne Słowo Boże. Jeśli ktoś miał, to była to wielka rzecz. Dzisiaj większość z nas, jeśli nie wszyscy, mamy Pismo Święte. Niektórzy nawet mają kilka egzemplarzy, różne przekłady. Mamy też książki o Biblii. Możemy słuchać setek, tysięcy kazań na temat Biblii. I dobra nowina jest taka, że dobra nowina jest łatwo dostępna. Ale zła nowina jest taka, że mamy tego tak wiele, że nie wydaje nam się to być wielką wartością. Widzicie, człowiek ceni rzeczy, które są rzadkie, rzeczy, których nie jest wiele. Nie cenimy kamieni na drodze, których jest pełno. Cenimy złoto, którego trzeba szukać, które nie jest łatwo dostępne. I przez dostępność Słowa Bożego i dostępność materiałów na temat Słowa Bożego wielu chrześcijan zatraciło gdzieś wartość tego słowa. Po prostu to jest, to wszędzie można do tego dotrzeć, wszędzie to jest. I czasami słuchamy kazania, czy słuchamy Słowa Bożego i ziewamy. I jesteśmy rozproszeni tym czy tamtym. I nawet nie widzimy, że jest to grzech. Jest wielu ludzi na tym świecie, którzy zostali pozbawieni takiego przywileju, aby mieć Słowo Boże. Wielu naszych braci i sióstr zapłaciłoby wiele, żeby mieć choćby taki jeden Nowy Testament, którego całe pudła stoją u nas za ścianą. Trudno jest nam sobie wyobrazić, że może przyjść taki czas w naszym życiu, kiedy zostaniemy pozbawieni prawa do posiadania Słowa Bożego. Trudno jest nam sobie wyobrazić, żebyśmy nie mogli czytać Słowa Bożego. Dlatego nie przykładamy wagi, żeby dzisiaj uczyć się go na pamięć, żeby nad nim rozmyślać dzień i w noc. Wydaje nam się, że mamy na to całe życie. Że nie musimy się spieszyć, że nie musimy napełniać się tym Słowem, że mamy czas, jest środa, jest niedziela, jest to, jest tamto, powolutku, po troszeczkę. Ponadto zapominamy, że nie jest to Słowo o Bogu, ale jest to Słowo Boga. Jest to Słowo od Boga do nas. Każdy wiersz, każde zdanie, każde słowo jest poselstwem Boga do nas, które powinno karmić nasze głodne dusze, być przykazaniem, przed którym w pokorze chylimy się, aby je z radością pełnić. W Księdze Izajasza w 66 rozdziale i w 2 wierszu Bóg mówi: ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Na takich ludzi Bóg patrzy, którzy są pokorni, uniżeni i z drżeniem odnoszą się do Bożego słowa. Co to znaczy z drżeniem? W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale z ust Szczepana czytamy o tym, jak to Bóg objawił się Mojżeszowi. Kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos Pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. I to słowo u nas przetłumaczone zatrwożony dosłownie oznacza drżący. A Mojżesz drżąc nie śmiał się przypatrywać. Co spowodowało, że Mojżesz drżał? Był zdumiony i był przestraszony. Uświadomił sobie świętość Boga i zareagował ukorzeniem się w swej świadomości, w swej niegodności, aby być przed Bogiem ojców swoich, być przed wielkim, świętym ja jestem i słuchać Jego głosu i aż drżał. Prawdopodobnie nie zobaczymy w naszym życiu płonących krzaków, a tym bardziej takich, które by płonęły i się nie spalały. Ale każdy z nas ma taką możliwość, aby stać w obecności Boga i słuchać tego, jak On przemawia bezpośrednio do nas przez swoje słowo. I tylko ten fakt, że Boże Słowo i Jego Duch są dla nas tak łatwo dostępne, nie powinien umniejszać niesamowitości naszej społeczności z Bogiem, naszej możliwości autentycznego usłyszenia tego, co Bóg ma do nas do powiedzenia. A, ktoś powie, już to słyszałem. Przecież to tylko Biblia, którą czytałem wiele razy. To tylko znowu te znane fragmenty. Po prostu nie mamy szacunku dla tego, co Bóg do nas mówi. Czy już to wszystko zrozumiałeś? Czy już to wszystko pojąłeś? Czy już to wszystko ma praktyczne przełożenie na twoje życie? Nawet nie dostrzegamy naszej apatii wobec Słowa Bożego jako grzechu. W psalmie 119 i w wierszu 120 psalmista mówi: moje ciało drży ze strachu przed Tobą, bo lękam się Twoich sądów. W księdze Jeremiasza w 5 rozdziale, 22 wierszu Bóg zadaje pytanie: czy nie ma u was bojaźni przede mną? To nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego. I w Izraelu były takie czasy, kiedy ludzie stracili bojaźń przed Bogiem, stracili szacunek do Boga, stracili szacunek do słów proroków. I Bóg przez swojego proroka pyta: czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Kiedy ostatni raz drżeliśmy przed obliczem Bożym? Czy potrzebujemy gorącego krzaka? Czy potrzebujemy rozdzielenia Morza Czerwonego, aby drżeć przed Bogiem? Czyż nie wyznajemy tutaj: Panie, przychodzimy przed Twój tron, klękamy przed Twoim obliczem. Z jaką postawą? Nawet demony drżą przed Bogiem. Jakub pisze w swoim liście: ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. One nie chcą podporządkować się Bogu, ale nie są w stanie stać przed Nim i nie drżeć. A co z nami? Kiedy Bóg w swoim słowie mówi o cudzie krzyża, czy drżymy z podekscytowania? Czy drżymy z podziwu? Kiedy czytamy w Jego słowie: ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba. Czy drżymy w oczekiwaniu na Jego ponowne przyjście? Musimy prosić Boga, aby otworzył nasze oczy, tak abyśmy widzieli cudowne prawdy Jego słowa i drżeli. Nie sądzę, że to musi być zawsze fizyczne drżenie, ale postawa serc, postawa ducha, która wyraża szacunek, która wyraża świętą bojaźń, która wyraża podziw, która wyraża zachwyt. Wyobraźcie sobie dziecko, które żyje gdzieś w kraju trzeciego świata, na jakimś stosie śmieci. I pewnego dnia ktoś zabiera go ze sobą do Disneylandu, zawiązuje mu oczy i wprowadza go do tego miejsca i zdejmuje mu tą zasłonę z oczu. Wyobrażacie sobie, takie dziecko jakby się zachowało, jakby zareagowało na te kolory, na tą muzykę, na te rzeczy, które tam się znajdują? A czy Bóg dla nas nie uczynił czegoś daleko większego? Czy Bóg nie uczynił czegoś daleko większego, kiedy czytamy, wyrwał nas z tego grzęskiego błota zagłady? Gdzie wyrwał nas z królestwa szatana i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. Wykupił nas z naszego grzesznego postępowania. Dał nam dziedzictwo z uświęconymi krwią baranka. Czy to budzi podziw w naszych sercach? Czy to po prostu już się osłuchaliśmy z tym wszystkim? I nas to nie rusza. Gdybyśmy wiedzieli, że jutro rano sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie do was i się wam objawi i będzie mówił do was i was zmieni, abyście byli bardziej jak On, abyście widzieli tak, jak On widzi, abyście mogli reagować na życie bardziej tak, jak On reaguje. Czy bylibyście tym podekscytowani? Czy moglibyście spać tej nocy? Wizyta od samego Boga. Słowo od Boga. Przemiana na Boże podobieństwo. Posłuchajcie uważnie, bracia, siostry. Jutro rano każdy z nas może tak się spotkać z Bogiem. Wystarczy otworzyć Jego Słowo. Wystarczy pokornie przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, otwórz moje oczy, abym widział cudowność Słowa Twego. Przynajmniej tak powinno się stać. Tak powinno być. Możesz wziąć swoją Biblię do ręki, możesz ją czytać, możesz nauczyć się czegoś, możesz odświeżyć jakieś rzeczy i możesz ją odłożyć i być zupełnie niezmienionym. Po prostu przypomniałeś sobie jakieś informacje albo uzyskałeś jakieś nowe informacje. Ale to wszystko. I wielokrotnie takie jest nasze doświadczenie czytania Słowa Bożego. I stąd też tracimy szacunek, tracimy respekt i tracimy poczucie obcowania z Bogiem w Jego Słowie. Ale gdzie jest problem? Skąd się to bierze? Myślę, że są dwie przyczyny. Po pierwsze, może być to kwestia grzechu i naszego nieposłuszeństwa wobec tego, co już nam zostało powiedziane i co już nam zostało objawione. I wtedy nie możemy spodziewać się, że Bóg będzie mówił nam kolejne rzeczy, jeśli jesteśmy nieposłuszni w tym, co już nam powiedział i co już nam objawił. Z drugiej strony, może to być niewłaściwa nasza postawa. Brak wiary w realność spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Brak tej pokory i uniżenia, i szacunku, i drżenia, jakie powinno nam towarzyszyć przed Jego Słowem. I oczekiwania, że Bóg będzie do nas mówił, że Bóg będzie nam się objawiał, że Bóg będzie do nas przemawiał. Na nowo musimy prosić Go, aby uczył nas drżeć przed Jego Słowem. Otworzył nasze oczy, abyśmy mogli oglądać cudowność Jego prawa. Abyśmy drżeli przed tym, kim On jest. Drżeli przed tym, co On uczynił. Drżeli w tym oczekiwaniu realizacji tego, co obiecał, że zrobi. Drżeli w tej głębokiej pokorze, że mamy dostęp do społeczności z Królem Królów. Bogiem, który uczynił niebo i ziemi. Wszystkie te planety, wszystkie te wszechświaty, jakie istnieją. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Mamy możliwość słuchania tego Boga. Karmienia się Jego Słowem, które On przez swego Ducha ożywia i czyni objawieniem samego siebie, swojej chwały, aby też nas przez to Słowo przemieniać na swój obraz. Nie możemy lekko podchodzić do tej księgi. To jest żywe słowo. To żywy Bóg, który uczy nas, poprawia nas, kieruje nami, zachęca nas i zmienia nas. I Bóg szuka tych, którzy są uniżonego ducha, którzy drżą przed Jego Słowem i przez cudowną Bożą łaskę możemy być takimi ludźmi. Możemy być takimi ludźmi. Dwie rzeczy muszą się wydarzyć. Nasze oczy muszą zostać otwarte i musimy widzieć. Jak Bóg pozwoli, za tydzień przyjrzymy się tym dwóm kwestiom. Na czym polega otwarcie naszych oczu? Jak mamy widzieć? Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, prosimy, byś wziął prawdę Twojego słowa i ożywił ją i ukształtował nas przez tą prawdę. Niechaj teraz Twój Święty Duch mówi do naszych serc i pomoże nam ukorzyć się przed Tobą i wyznać Tobie naszą apatię, naszą niewiarę, nasz lekceważący stosunek do Twojego Słowa, nasze przedkładanie innych książek, innych form religijnego doświadczenia ponad Twe Słowo. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam, prosimy. Brak tego głodu Twojego Słowa w naszym życiu. Brak należytego szacunku, respektu przed tym, co Ty powiedziałeś, co zostało spisane dla naszego pouczenia, dla naszej korekty, dla udzielenia nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Kochany Panie, prosimy, wybacz nam. Tym z nas, którzy zaniedbali regularne szukanie Ciebie w Twym Słowie. Tym z nas, którzy tylko od czasu do czasu otwierają to Słowo, jakoś nie widzimy w nim tej cudowności, tej wspaniałości. Czytamy je i odkładamy znużeni, znudzeni. Wybacz nam, Panie, naszą ślepotę, to, co jest jej przyczyną. Prosimy, otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność prawa Twojego i ucz nas drżeć przed Twym Słowem. Odnów naszą społeczność z Tobą w Twym Słowie, prosimy. Amen.